Nikki Cruz opowiada, czyta Karol Guszek.
Wracałem na Clinton Avenue jako szalały. Każdy krok brzmiał mi w uszach niczym uderzenie zegara na wieży przy Falburn Avenue. Usłyszałem swój głos mówiący do Hektora Huragana: jest późno, Hektor, ale nie za późno. Lecz jeśli nie oddasz serca Bogu, nie zobaczę cię już nigdy. Mocny Boże, wyszeptałem. Nie pozwól mi nigdy więcej odejść od któregoś z mych przyjaciół, zanim nie doprowadzę sprawy do końca. Zacząłem pracę z pensją $10 tygodniowo, plus mieszkanie i wyżywienie. W mieszkaniu przy garażu nie było wyposażenia kuchennego, więc na posiłki chodziliśmy do głównego budynku. Oboje z Glorią uwielbialiśmy gorącą kuchnię hiszpańską. A ponieważ w centrum jedzenie było z konieczności dość jednostajne, trwoniliśmy większość naszych $10 tygodniówek na hiszpańskie potrawy. Był to nasz jedyny luksus. Rozpoczęliśmy pracę na ulicach. Wilkerson napisał rozprawę, którą nazwaliśmy Rozprawa o tchórzostwie. Była ona adresowana do nastolatków i wzywała ich, aby nie byli tchórzami, tylko przyjęli Chrystusa. Rozdawaliśmy to tysiącami na ulicach Brooklynu i Harlemu. Od razu stało się jasne, że naszym głównym zadaniem będzie praca z narkomanami. Wielu członków gangu, uprzednio zadowalających się marihuaną i winem, przeszło teraz na heroinę. Działaliśmy na bezczelnego. Podchodziliśmy do grupki chłopaków stojących na rogu i mówiliśmy: cześć chłopaki, chcecie rzucić nałóg? Niemal zawsze słyszeliśmy odpowiedź: no pewnie chłopie, ale jak? Wpadnij do centrum młodzieżowego na Clinton, a będziemy się za ciebie modlić. Wierzymy, że Bóg wysłuchuje modlitw. Możesz rzucić nałóg z pomocą Boga. Dawaliśmy im egzemplarz rozprawy o tchórzostwie. Naprawdę? A jak to wygląda? No to może kiedyś zadzwonię do ciebie albo wpadnę. Z początku szło nam opornie. Większość naszego czasu spędzaliśmy po prostu stojąc na rogach ulic i rozmawiając. Narkomani nie pracują. Oni zdobywają pieniądze drogą kradzieży, rabunków, rozbojów ulicznych. Wyrywają kobietom torebki, włamują się do mieszkań, kradną meble i sprzedają je. Kradną bieliznę ze sznurów, mleko sprzed drzwi i w ogóle wszystko, za co można dostać pieniądze na zaspokojenie nałogu. W całym Williamsburgu 8-10-osobowe grupki stoją na rogach ulic i planują napady albo naradzają się, jak się pozbyć skradzionych przedmiotów. Przed świętami Bożego Narodzenia miałem pierwszego nawróconego w centrum. Na imię miał Pedro. Był członkiem gangu Mau Mau. Był to wysoki, kolorowy chłopak. Żył z mężatką. Pewnego dnia mąż zaczepił go w barze i Pedro uderzył go nożem. Tamten był członkiem Skorpionów, gangu z drugiego końca miasta. Pedro dowiedział się, że tamten gang wybiera się na niego. Pewnego wieczora odszukałem Pedro. Wysłuchałem jego opowieści i zaproponowałem mu schronienie w centrum. Pedro zgodził się chętnie. W 3 dni po przeprowadzeniu się do centrum przyjął Chrystusa i ofiarował serce Panu. Przez następne 3 miesiące nie rozstawaliśmy się z Pedro ani na chwilę. Gloria i ja spędzaliśmy pierwsze małżeńskie święta Bożego Narodzenia, goszcząc w naszym malutkim mieszkanku Pedra. Jadł z nami każdy posiłek, chodził z nami wszędzie. W czasie weekendów jeździliśmy metrem do różnych kościołów na nabożeństwa. Pedro zawsze jechał z nami. Pewnego wieczora poszedłem spać jak zwykle późno. Gloria już leżała w pościeli rozłożonej na naszej kanapie we frontowym pokoiku. Myślałem, że już śpi. Rozebrałem się cicho, żeby jej nie budzić. Wsunąwszy się pod kołdrę, delikatnie objąłem ją ramieniem i wtedy zorientowałem się, że Gloria płacze. Czułem, jak drży pod moim ramieniem od tłumionego szlochu. — Hej, mała, co się stało? Gloria wybuchnęła płaczem. Leżałem obok niej. Pocieszałem i głaskałem po plecach, dopóki nie uspokoiła się na tyle, że mogła mówić. — O co chodzi, Gloria? Źle się czujesz, czy co? — Nie, to nie toniki. Nie rozumiesz tego i nigdy nie zrozumiesz. — Czego nie rozumiem? Byłem zaskoczony jej niechętnym tonem. — To ta pijawka! Gloria rzuciła ze złością. — To ta pijawka, Pedro! Czy on nie może pojąć, że ja od czasu do czasu chcę być sama z tobą? Jesteśmy dopiero 4 miesiące po ślubie, a on musi łazić z nami krok w krok. Chyba by się kąpał razem z nami, gdyby nie to, że w łazience mieści się tylko jedna osoba. — Gloria, daj spokój. zacząłem ją uspokajać. To zupełnie do ciebie niepodobne. Powinnaś być dumna. To nasz pierwszy nawrócony. Powinnaś dziękować Panu. Ale Niki, ja nie chcę przez cały czas dzielić się tobą. Wyszłam za ciebie. Ty jesteś moim mężem i powinnam raz na jakiś czas móc pobyć z tobą bez uśmiechniętego Pedro, leżącego stale z nami i powtarzającego chwalcie Pana. Chyba nie mówisz tego poważnie. Mówię najzupełniej poważnie. Któreś z nas musi odejść. Albo jesteś moim mężem, albo śpij sobie z Pedro. Nie żartuję. Nie możesz nas mieć obojga naraz. Ale posłuchaj, kochanie. Jeśli wyślemy go z powrotem na ulicę, wróci prosto do gangu, albo go skorpiony zabiją. Musimy go tu trzymać. Jeśli on wróci do gangu, to znaczy, że jest coś nie w porządku z twoim Bogiem. W końcu jakiemu Bogu Pedro się ofiarował? Bogu, który przestaje się nim interesować przy pierwszych kłopotach? Nie wierzę w to. Wierzę, że jeśli ktoś się nawrócił, Boga stać na zatrzymanie go na zawsze. A jeśli mamy bawić się w niańkę przy każdym z tych typów, których tu zapraszasz, to ja się wynoszę. Gloria w miarę, jak mówiła, coraz bardziej podnosiła głos. Ależ Glorio, to jest mój pierwszy nawrócony. Właśnie o to chodzi, że on jest twoim nawróconym. Gdyby był nawróconym do Boga, nie musiałbyś tak się martwić, że wróci do gangu. No cóż, może masz rację, ale pomimo wszystko musimy zapewnić mu jakieś mieszkanie. I pamiętaj, Glorio, że Pan powołał mnie do tej pracy, a ty zgodziłaś się pójść ze mną. Ależ Niki, ja tylko nie chcę być zmuszana do nieustannego dzielenia się z kimś tobą. Przytuliłem ją mocno do siebie. Teraz nie musisz się ze mną dzielić. Jutro porozmawiamy z Pedro. Może jutro wymyślimy coś dla niego, zamiast ciągłego chodzenia z nami. W porządku? W porządku. Mruknęła Gloria, kładąc mi głowę na ramieniu i przytulając się do mnie. Sony zjawił się ostatniego kwietnia, razem z zapowiedzią majowego śniegu. Był pierwszym narkomanem, nad którym pracowałem. Wieczorem wszedłem do kaplicy i zauważyłem bladego chłopaka siedzącego na brzegu ostatniego rzędu krzeseł. Poznałem, że to narkoman. Podszedłem i usiadłem obok niego. Objąłem go ramieniem i powiedziałem mu wprost: wiem, że jesteś narkomanem. Widzę, że bierzesz od lat i nie możesz zerwać z nałogiem. Myślisz, że to nikogo nie obchodzi. Pozwól sobie powiedzieć, że Boga to obchodzi. On może ci pomóc. Chłopak dotychczas patrzący ponuro w podłogę podniósł głowę i spojrzał na mnie bez wyrazu. W końcu powiedział, że ma na imię Sony. Dowiedziałem się potem, że wychował się w religijnym domu, ale uciekł. I niezliczoną ilość razy był w więzieniu za narkomanię i złodziejstwo. W więzieniu był kilkakrotnie poddany kuracji odwykowej metodą nagłego odstawienia narkotyku, ale nie pozbył się nałogu. Sony miał oryginalny sposób zdobywania pieniędzy na narkotyki. Jego kumpel podbiegał do jakiejś kobiety, wyrywał jej torebkę. Kiedy kobieta zaczynała krzyczeć, Sony podchodził i mówił: proszę nie krzyczeć, znam tego złodzieja. Odzyskam pani torebkę. Proszę tutaj czekać, zaraz wrócę. Kobieta przestawała wzywać policję i stała czekając na Sony'ego, który biegł do swojego kolegi i dzielił się z nim zdobyczą. Ukląkłem koło Sony'ego na podłodze kaplicy i powiedziałem: chcę się za ciebie pomodlić. W twoim życiu brak ci Jezusa. Poczułem, jak fala współczucia zalewa mi serce i zacząłem modlić się ze łzami. Boże, pomóż temu człowiekowi. On umiera. Jedynie ty możesz mu pomóc. On potrzebuje nadziei, miłości. Proszę cię, pomóż mu. Kiedy skończyłem, Sony powiedział: muszę już iść do domu. Odprowadzę cię. Nie, powiedział Sony z lękiem. Nie możesz. Wiedziałem, że ma zamiar po wyjściu od nas zrobić sobie zastrzyk. No to zostaniesz tutaj, powiedziałem. Nie, powiedział znowu. Muszę iść do sądu. Mają mnie wsadzić do więzienia. Nawet nie wiem, po co tu przyszedłem. Przyszedłeś tu, bo Bóg cię tu skierował, powiedziałem. Bóg posługuje się mną, żeby ci pomóc. Zostań tu u nas na noc, w centrum, a jutro pójdę z tobą do sądu. Ale Sony powiedział, że musi iść do domu. Obiecałem, że przyjdę po niego 8 rano. Na drugi dzień rano poszedłem z Sonem do sądu. Na schodach budynku sądowego powiedziałem mu: Sony, będę się modlił, żeby Bóg skłonił sędziego do odroczenia sprawy na 2 miesiące, abyś mógł zerwać z nałogiem i znaleźć Chrystusa. Może potem sędzia całkiem cię uwolni. Sony prychnął ironicznie. No jeszcze czego? Ten parszywy sędzia nigdy niczego nie odracza. Wsadzi mnie do paki, zanim wybije południe. Posiedź tu, to zobaczysz. Zatrzymałem się i zacząłem się głośno modlić. Boże, proszę Cię w imię Jezusa, żebyś zesłał swego Ducha Świętego, który natchnie sędziego do odroczenia rozprawy Sonego, żeby Sony mógł zostać chrześcijaninem. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojej modlitwy. Amen. Sony patrzył na mnie jak na wariata. Pociągnąłem go za rękę. Chodźmy posłuchać, jak sędzia odracza rozpatrzenie Twojej sprawy. Weszliśmy na salę rozpraw. Sony poszedł do przodu, by zgłosić swoje przybycie sekretarzowi sądu. Potem zajął miejsce wśród innych oskarżonych, a ja usiadłem z tyłu. Sędzia rozpatrzył 3 sprawy i każdego z tych chłopaków skazał na długi pobyt w areszcie. Trzeci z nich zaczął wrzeszczeć, kiedy sędzia wydawał na niego wyrok. Wskoczył na stół i próbował dosięgnąć sędziego, krzycząc, że go zabije. Wszyscy na sali zerwali się z miejsc. Policjanci ściągnęli chłopaka na dół i zakuli go w kajdanki. Kiedy wywlekli go bocznymi drzwiami, sędzia zmarszczył brwi i powiedział: następna sprawa. Sony wstał i czekał w napięciu. Sędzia przekartkował akta sprawy, po czym spojrzał na Sonego znad okularów i powiedział: nie wiadomo czemu akta twojej sprawy są niekompletne. Zgłosisz się znowu za 60 dni. Sony obejrzał się i popatrzył na mnie z niedowierzaniem. Uśmiechnąłem się i dałem mu znak, aby podszedł do mnie. Oczekiwało nas trudne zadanie. Musieliśmy zacząć. Pozbywanie się nałogu metodą nagłego odstawienia heroiny jest trudną do wyobrażania męczarnią. Przygotowałem dla Sonego pokój na 2. piętrze centrum, wiedząc, że potrzebny będzie stały nadzór. Uprzedziłem Glorię, iż najbliższe 3 dni spędzę z Sonym. Ustawiłem gramofon z płytami o treści religijnej i postanowiłem siedzieć obok Sonego w tym pokoju, dopóki nie wykrzyczy tego z siebie. Pierwszego dnia Sony nie mógł siedzieć na miejscu. Nerwowo chodził po pokoju tam i z powrotem. Mówił dużo i szybko. Wieczorem zaczął dygotać. Siedziałem przy nim przez całą noc. Miał paskudne ataki dreszczy i trząsł się tak, że zęby mu szczękały i cały pokój wibrował. Chwilami wyrywał mi się i pędził do drzwi, ale zamknąłem je na klucz i nie mógł uciec. Na 2. dzień o świcie dreszcze zależały i udało mi się sprowadzić go na dół na lekkie śniadanie. Zaproponowałem mu spacer wokół bloku, ale ledwo wyszliśmy na zewnątrz, Sony zaczął wymiotować. Pochylony nisko nad chodnikiem, trzymał się za brzuch i wymiotował. Chwyciłem go, wyprostowałem, ale on wyrwał mi się, na chwiejnych nogach wszedł na jezdnię i tam upadł. Odciągnąłem go od krawężnika i trzymałem jego głowę na swoich kolanach, dopóki torsje mu nie minęły i nie odzyskał trochę sił. Potem wróciliśmy do naszego pokoju na 3. piętrze, żeby czekać i modlić się. Gdy nadeszła noc, Sony zaczął krzyczeć: Niki, nie mogę już. Za głęboko w tym siedzę. Muszę sobie zrobić zastrzyk. Nie, Sony. Przejdziemy przez to razem. Bóg da ci do tego siłę. Nie chcę siły. Chcę zastrzyku. Muszę go mieć. Pozwól mi, Niki. Pozwól, proszę cię. Nie trzymaj mnie tu. Na miłość boską, puść mnie. Pozwól mi wyjść. Nie, Sony. Ze względu na miłość boską nie puszczę cię. Jesteś mu zbyt drogi. Chcę się tobą posłużyć, ale nie może tego zrobić, dopóki ty jesteś w mocy demona. W imię Boga będę cię tutaj trzymał, dopóki nie zostaniesz uzdrowiony. Siedziałem z nim przez tę długą noc, w czasie której Sony oblewał się zimnym potem i torsje wstrząsały nim tak silnie, że nieomal nie wywróciły mu żołądka na 2. stronę. Ocierałem mu twarz wilgotnymi ręcznikami, puściłem głośno gramofon i śpiewałem razem z nim na głos. Przez następny dzień chodziłem jak śnięty. Jeszcze raz próbowałem wmusić w niego trochę jedzenia, ale zwrócił je od razu. Usiadłem koło jego łóżka i modliłem się aż do zachodu słońca. Sony zapadł w nerwowy sen. Jęczał i rzucał się na łóżku. Dwukrotnie zrywał się i próbował biec ku drzwiom. Za 2. razem musiałem go złapać i siłą zaciągnąć do łóżka. Około północy, siedząc na krześle koło jego pościeli, poczułem, jak ogarnia mnie czarna chmura snu. Próbowałem zwalczyć senność, ale nie spałem już od 42 godzin. Wiedziałem, że jeśli teraz zasnę, Sony może wymknąć się i nie wrócić już nigdy. Byliśmy blisko zwycięstwa, ale nie mogłem już dłużej walczyć. Poczułem, jak głowa opada mi na piersi. Tylko na chwilę zamknę oczy. Obudziłem się nagle przestraszony. Niesamowita poświata lamp ulicznych napełniała ten duży, pusty pokój na drugim piętrze domu. Byłem przekonany, że spałem nie więcej jak kilka sekund, ale coś wewnątrz mówiło mi jednak, że to trwało o wiele dłużej. Spojrzałem na łóżko Sonego. Było puste. Sony zniknął. Serce skoczyło mi do gardła. Zerwałem się na równe nogi, chcąc biec do drzwi. W tym momencie spostrzegłem go. Klęczał na podłodze przy oknie. Z ulgą podszedłem do okna i ukląkłem na gołej drewnianej podłodze koło Sonego. Lekki, wiosenny śnieg padał, skrząc się w świetle lamp ulicznych. Jezdnie i chodniki tworzył jeden nieskalanie biały dywan. A gałęzie drzew za oknem, z właśnie zaczynającymi się pojawiać delikatnymi, drobniutkimi pączkami, skrzyły się drobnym, białym śniegiem. Każdy delikatny płatek połyskiwał oddzielnie, opadając w świetle latarni. Przypominało to obrazek z kartki świątecznej. Sony powiedział: to jest piękne. To jest niewiarygodne. Nigdy nie widziałem niczego tak pięknego, a ty? Przyjrzałem się mu uważnie. Wzrok miał bystry i głos spokojny. Twarz mu jaśniała. Przestał bełkotać i mówił wyraźnie. Uśmiechnął się do mnie. Bóg jest dobry, Niki. Jest wspaniały. Dziś w nocy uwolnił mnie od losu gorszego niż piekło. Wyswobodził mnie z niewoli. Patrzyłem przez okno na roztaczający się przede mną obraz czystego piękna i wyszeptałem: dziękuję ci, panie. Dziękuję ci. Usłyszałem, jak Sony mówi półgłosem: dziękuję ci. Po raz pierwszy zostawiłem Sonego samego i poszedłem po świeżym śniegu do swojego mieszkania. Szedłem z gołą głową, bezszelestnie padające płatki śniegu osiadały na włosach i delikatnie skrzypiały pod moimi stopami, gdy wchodziłem na drewniane schodki. Zastukałem delikatnie i Gloria otworzyła mi drzwi. Która godzina? Spytała sennie. Około 3 rano, odparłem. Stojąc w drzwiach, przytuliłem ją mocno i patrzyliśmy, jak delikatny, drobny śnieg pada bezgłośnie na ziemię, pokrywając mroczną brzydotę piękną osłoną czystej niewinności. Sony przyszedł do Chrystusa, powiedziałem. Nowe życie narodziło się w Jego królestwie. Dzięki ci, Jezu, powiedziała cicho Gloria. Przez długą chwilę staliśmy i patrzyliśmy na roztaczającą się przed nami panoramę piękna. Potem poczułem, jak Gloria obejmuje mnie mocniej. Sony nie jest jedynym nowo powstałym życiem. Nie miałam ci kiedy tego powiedzieć, byłeś tak zajęty przez ostatnie 3 dni, ale we mnie też jest nowe życie. Będziemy mieli dziecko. Porwałem ją w objęcia przepełnione radością i miłością. O, Glorio, kocham cię! Tak cię kocham! Schyliłem się, delikatnie chwyciłem ją od tyłu pod kolanami i ostrożnie wziąłem ją na ręce. Pchnąłem drzwi nogą i zatrzasnęły się, pogrążając pokój w zupełnej ciemności. Podszedłem do kanapy i ostrożnie złożyłem Glorię na pościeli. Usiadłem obok niej i leciutko położyłem głowę do jej mięciutkiego brzuszka, tuląc się jak najbliżej ukrytego tam nowego życia. Gloria zaczęła gładzić mnie oboma rękami po twarzy i głowie. Wtedy zmęczenie nade mną wzięło górę i zapadłem w głęboki, spokojny sen. Wkrótce po nawróceniu Sony wprowadził nas w mroczny świat kryjący się pod powierzchnią wielkiego miasta. Ukazał nam środowisko narkomanów, prostytutek i zatwardziałych kryminalistów. Gloria i ja spędzaliśmy wiele godzin na ulicach, rozdając nasze traktaty i ilość mieszkańców centrum powiększała się. Mieliśmy jednak bardzo niewielu nastolatków. Większość stanowili dorośli. Wydzieliliśmy drugie piętro dla kobiet. Gloria pracowała z dziewczętami, a ja z mężczyznami. Chociaż jako kierownik byłem odpowiedzialny za obie grupy. David przeprowadził się do domu w Stand Island i codziennie, kiedy był w mieście, przejeżdżał nadzorować pracę w centrum. Kupiliśmy mikrobus z 9 miejscami pasażerskimi i Gloria z jednym z chłopców 2 razy w tygodniu jechała po członków gangów, których przywoziła do centrum na nabożeństwa. Pedro wynajął sobie pokój w Jersey, ale Sony został u nas do września, kiedy to wyjechał do Instytutu Biblijnego w La Puente. Tego samego lata zwolnił się pokój na 1. piętrze centrum i przeprowadziliśmy się tam. Sypialnia męska była na tym piętrze nieco dalej. Na dole mieliśmy biuro, kuchnię, jadalnię oraz duży pokój, którego używaliśmy jako kaplicy. Miałem nadzieję, że przeprowadzka do dużego budynku zmniejszy napięcie nerwowe Glorii. Jednak przebywanie w jednym domu z 40 narkomanami nie daje możliwości zażywania ciszy i spokoju. Napięcie Glorii nie malało. Mieliśmy bardzo mało czasu na osobiste życie, bo jeśli tylko nie spałem, byłem z narkomanami. Pod koniec 1962 roku musiałem nagle wyjechać do Puerto Rico. Mama przysłała telegram do Franka. Umarł ojciec. Frank, Gen i ja zabraliśmy żony i polecieliśmy do Puerto Rico, gdzie odprawiłem nabożeństwo na pogrzebie ojca. Przyjechałem jako chrześcijański pastor i chociaż ojciec nigdy otwarcie nie zaakceptował Chrystusa jako Syna Bożego, pochowałem go pewien, że w jego życiu nastąpiła zmiana i że Bóg w swoim niezmierzonym miłosierdziu będzie go w stanie osądzić według jego serca. Wielki umarł. Ale wspomnienie o ojcu, którego nauczyłem się kochać, pozostało żywe w moim sercu. Alicja Anna urodziła się w styczniu 1963 roku. Pomogła zapełnić pustkę w samotnym życiu Glorii, która teraz przez długie dni miała kogo obdzielać swoją miłością. Tęskniłem do tego, żeby być z nimi, ale moje pragnienie pomagania narkomanom trzymało mnie poza domem od świtu do północy. Ostrzegłem Glorię, żeby nie pozwalała nikomu brać dziecka, bo chociaż kochałem tych narkomanów, wiedziałem, że umysły poważnie naruszone przez narkotyki są zdolne do wszystkiego. Ale nigdy nie dowiedziałem się, ile razy Gloria zasypiała we łzach w samotności naszego mieszkania. Bez wątpienia Bóg wybrał ją na moją towarzyszkę. Takiego życia nie byłaby w stanie znieść żadna inna kobieta. Przez kilka dni nie było mnie w mieście. Kiedy wróciłem, Gloria powiedziała mi o Marii. 28-letnia Maria przyszła prosto z ulicy na wpół zamarznięta, z ostrymi objawami głodu heroinowego, na krawędzi śmierci. Gloria prosiła mnie, abym pamiętał o niej szczególnie tego wieczora, gdy będę prowadził nabożeństwo w naszej małej kaplicy. Po nabożeństwie Gloria przyprowadziła Marię do mojego gabinetu. Maria wciąż, jeszcze z objawami głodu heroinowego, mówiła niewyraźnie, zacinając się. Dziś wieczorem, powiedziała, doznałam niezwykłego uczucia. Zapragnęłam uwolnić się od mojego bezwartościowego życia. Kiedy wygłaszałeś kazanie, poczułam, że naprawdę wolę śmierć niż to moje okropne życie. Ale równocześnie po raz pierwszy w życiu pragnęłam żyć. Nie mogę tego zrozumieć. Wyjaśniłem jej, że doznała tego, co Biblia nazywa upamiętaniem. Mario, nie możesz odczuć Bożej miłości, dopóki nie zapragniesz, aby umarła dawna Maria. Czy chcesz, aby w twoim życiu narkotyki i prostytucja zostały oddane śmierci, pogrzebane na zawsze i zapomniane? O tak, tak, szlochała Maria. Zrobię wszystko, żeby się z tego wyrwać. Czy pragniesz umrzeć dla siebie samej? Pytałem dalej. Tak, odparła, powstrzymując łzy. Nawet to. A więc opowiem ci o miłości tak pięknej, tak cudownej, tak wspaniałej, że może nawet osobę taką jak ty uczynić czystą i niewinną. Opowiem ci o Jezusie. Przez najbliższe 10 minut mówiłem jej o doskonałej miłości Bożej, przelanej na nas w Jezusie Chrystusie. Maria ukryła twarz w dłoniach i szlochała. Podszedłem do niej i położyłem jej rękę na ramieniu. Mario, uklęknij i módlmy się. Zanim zdążyłem dokończyć zdanie, Maria klęczała na podłodze. Uczułem, że tama pękła. Maria narodziła się do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Miesiąc później Maria weszła do mojego gabinetu. Targał nią głód narkotyku i chciała odejść z centrum. Jej chłopak Johnny poddał się już zewowi narkotyku i przed kilkoma dniami w środku nocy opuścił centrum. Wstałem i zamknąłem drzwi. Mario, powiedziałem, nie ma dla mnie rzeczy ważniejszej niż twoja przyszłość. Porozmawiajmy o tym, co zaszło w twoim życiu. Maria nie wahała się ani chwili. Zaczęła od momentu, kiedy miała 19 lat i skończyła szkołę średnią. Pozwoliłem jej opowiadać. To Johnny nauczył mnie palić marihuanę. Moje przyjaciółki opowiadały mi, jak to jest, jak się pali. Powiedziały mi, że wszystko jest w porządku, dopóki się nie przejdzie na coś mocniejszego. Johnny zawsze miał skręty. Uważałam, że to fajna rzecz. Maria przerwała i zamyśliła się, wspominając tamte pierwsze dni, kiedy dopiero zaczynała zstępować do tego piekła. A ja pomyślałem, jak podobna jest historia jej do innych opowieści, do powieści tuzinów narkomanów przychodzących do centrum. 90% z nich zaczynało od skręta strawy. a później stopniowo przechodziło na silniejsze narkotyki. Wiedziałem z góry, co Maria powie, ale czułem, że musi ona to z siebie wyrzucić. Opowiedz mi o tym, Mario. Co było dalej? Maria poprawiła się w fotelu, zamknęła oczy i zaczęła opowiadać historię swojego życia. Czułam, jak moje kłopoty gdzieś odlatują, powiedziała. Raz czułam, że unoszę się wiele kilometrów nad ziemią, a raz znowu się rozdzielam. Palce odłączają się od dłoni i ulatują w przestrzeń, a dłonie oddalają się od przegubów. Ręce i nogi opuszczają moje ciało. Rozpadam się na milion kawałków i ulatywałam w dal z powiewem wiatru, przerwała znowu ogarnięta wspomnieniami. Ale trawa mi nie wystarczała. Pobudzała tylko żądzę czegoś mocniejszego. Byłam na psychicznym głodzie. Pierwszą szprycę zrobił mi Johnny. Gadał o tym od kilku tygodni. Pewnego dnia przyszedł do mnie z igłą do zastrzyków i łyżką. Wiedziałam, co chcę zrobić, ale on był tak pewien, że mi to pomoże, że pozwoliłam mu. Nie wiedziałam wtedy, co to narkomania, a on zapewniał mnie, że nic mi nie będzie. Zacisnął pas dookoła mojego ramienia ponad łokciem, aż żyła nabrzmiała mi pod skórą. Wsypał białą, podobną do cukru zawartość małej torebki na łyżeczkę. Zakraplaczem do oczu dodał wody, a potem podsunął pod łyżkę zapałkę i zagotował płyn. Znowu wziął zakraplacz i wciągnął do niego rozpuszczoną heroinę. Potem z wprawą wbił koniec igły do żyły i wcisnął ten czarodziejski płyn z zakraplacza do igły. Odłożył zakraplacz i kiwał igłą w mojej ręce, dopóki roztwór nie wpłynął do żyły. Gdy wyciągnął igłę, nie czułam niczego. Nie zdawałam sobie sprawy, że właśnie stałam się jedną z tych, którzy biorą w kanał. Johnny, robi mi się niedobrze, powiedziałam. Wszystko w porządku, mała, powiedział Johnny. Niczym się nie przejmuj. Niedługo odpalisz. Obiecuję ci. A ja zawsze dotrzymuję obietnic, prawda? Ale ja go nie słuchałam. Dostałam mdłości i zanim zdążyłam się podnieść, zwymiotowałam na podłogę. Opadłam z powrotem na łóżko i zaczęłam trzęść się i pocić. Johnny siedział koło mnie i trzymał mnie za rękę. Wkrótce odprężyłam się i ogarnęła mnie fala przyjemnego ciepła. Wydawało mi się, że zaczynam unosić się pod sufit. Przed oczyma miałam uśmiechniętą twarz Johnny'ego, który pochylił się nade mną i szepnął: no jak mała? Bombowo. Odpowiedziałam szeptem: to jest wspaniałe. I tak zaczęłam swoją drogę do piekła. Przez tydzień nie brałam heroiny, ale następnym razem, gdy Johnny mi ją zaproponował, zgodziłam się chętnie. Kolejny raz nastąpił po 3 dniach. Potem Johnny nie musiał już mi proponować zastrzyku. Sama go poprosiłam. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że stałam się narkomanką, że jestem w ciągu. Pewnego dnia Johnny przyszedł do domu, a ja właśnie zaczynałam się trząść. Prosiłam go o szprycę. Słuchaj, mała, kocham cię i tak dalej, ale to kosztuje kupę forsy, wiesz? Wiem, Johnny, ale ja muszę mieć szprycę. Johnny uśmiechnął się. Nie mogę, mała. Dziewczyno, zaczynasz mnie sporo kosztować. Proszę cię, Johnny, zaczęłam go błagać. Nie drocz się ze mną. Nie widzisz, że muszę dostać szprycę? Johnny ruszył do drzwi. Dziś nie. Po prostu wypoć to z siebie. Nie mam czasu ani forsy. Johnny, zaczęłam krzyczeć, nie zostawiaj mnie, na miłość boską, nie odchodź. Ale on wyszedł. Usłyszałam, jak przekręcił klucz w zamku. Próbowałam to opanować, ale nie mogłam nic na to poradzić. Podeszłam do okna i zobaczyłam Johnny'ego na dole przy końcu bloku, rozmawiającego z kilkoma dziewczynami. Wiedziałam, co to za jedne. Pracowały dla Johnny'ego. Mówił, że są w jego stajni. Były to prostytutki kupujące od Johnny'ego narkotyki za pieniądze otrzymane za swoje usługi. Johnny dbał o to, żeby zawsze miały heroinę, a one prowizję za to, że rozprowadzały ją między swoich klientów. Stałam tam przy oknie i patrzyłam, jak Johnny sięga do kieszeni płaszcza i daje jednej z dziewczyn małą białą torebkę. Wiedziałam, co w niej jest. Patrzyłam, jak on daje heroinę i ledwo wytrzymałam. Dlaczego on daje jej, a nie mnie? Boże, jak ja tego potrzebowałam! Nagle usłyszałam swój krzyk. Johnny! Johnny! Krzyczałam przez okno na cały głos. Johnny popatrzył w górę, po czym ruszył z powrotem w kierunku domu. Kiedy wszedł, leżałam na łóżku, trzęsąc się i łkając. Zupełnie przestałam nad sobą panować. Johnny zamknął za sobą drzwi. Usiadłam na łóżku i próbowałam coś powiedzieć, ale zanim zdążyłam wydobyć głos, on podszedł do mnie i poczułam grzbiet jego ręki uderzającej mnie w usta. — Co ty robisz do diabła? — krzyknął. — Chcesz, żeby mnie nakryli, czy co? — Johnny, proszę, pomóż mi. Potrzebuję tego. Widziałem, jak dajesz to tym dziewczynom. Dlaczego nie chcesz dać tego mnie? Proszę cię! Wpadłam w rozpacz. Trzęsłam się i szlochałam. Czułam smak krwi płynącej mi z kącika ust, ale nie obchodziło mnie to. Chciałam tylko zastrzyku. Johnny uśmiechał się. — Słuchaj, mała. Ty jesteś inna od tych sług z ulicy. Ty masz klasę. Ale ta rzecz nie jest za darmo. Ona kosztuje i to słono. Te dziewczyny tam na dole pracują na swoją część. A ty co robisz na swoją, no? Będę pracować. Zrobię wszystko, co mi każesz. Poczułam, że podłoga podnosi się ku mnie. Osunęłam się do jego stóp i chwyciłam go za nogi, żeby nie upaść na twarz. Masz na myśli, że chcesz zarabiać dla mnie na ulicy? Przerwał, po czym podjął z entuzjazmem. Mogłabyś to robić, mała. Wiem, że jak zechcesz, to potrafisz. Mała, byłabyś 10 razy lepsza od tamtych dziewcząt. Faceci staliby do ciebie w kolejce, a przy okazji moglibyśmy zarobić kupę forsy. No jak? Robiłbym forsę i kupował ci tyle hery, ile byś tylko chciała. Nie musiałabyś już nigdy przez to przechodzić. No co, chcesz? Tak, Johnny. Tak, tak, tak. Tylko zrób mi zastrzyk. Johnny podszedł do kuchenki, wyjął swoją łyżkę i zapalił gaz. Wsypał na łyżkę trochę białego proszku i potrzymał nad płomieniem. Napełnił zakraplacz i podszedł do miejsca, w którym kuliłam się na podłodze. Mała dziewczyno, to dla nas obojga zaczyna się niebo. Kiedy jesteś ze mną, dosięgniemy księżyca. Poczułam, jak igła wbija się w żyłę. Drżenie ustało niemal natychmiast, w kilka sekund. Johnny pomógł mi się podnieść i zaprowadził mnie do łóżka, gdzie zapadłam w głęboki sen. Ale Johnny nie miał racji. To nie był początek nieba. To był początek długiego, przeraźliwego koszmaru, który miał się ciągnąć przez 8 okropnych lat. Nie niebo, ale piekło. Narkomania to piekło. To bezdenna przepaść, w której spada się ciągle w dół i w dół. I nigdy nie osiąga się dna. Przy grzęźnięciu w narkomanie nie ma okazji, żeby się zatrzymać i zastanowić. Nie ma sposobu, aby powstrzymać upadek. Ja spadałam. Johnny nie mógł mnie wykorzystywać, dopóki nie zostałam narkomanką. Ale kiedy stałam się niewolnicą narkotyków, stałam się też jego niewolnicą. Musiałam robić to, czego chciał. A on chciał, żebym była prostytutką i przynosiła mu pieniądze. Zaopatrywał mnie w heroinę, ale wiedziałam, że to nie zupełnie było takie niebo, jakie mi obiecywał. Przede wszystkim wkrótce się przekonałam, że Johnny ma też inną kobietę. Wiedziałam, że nie ma zamiaru żenić się ze mną, ale nie przyszło mi do głowy, że utrzymuje inną kobietę. Zostałam o tym powiadomiona w brutalny sposób. W poprzednią noc miałam mały ruch, więc wstałam zaraz po południu, żeby pochodzić po sklepach. Stałam na rogu Hicks i Atlantic, czekając na zielone światło, kiedy nagle ktoś chwycił mnie za ramię i pociągnął tak silnie, że obróciłem się o 180 stopni. — To ty jesteś Maria, co? Przede mną stała śniada kobieta z długimi, czarnymi włosami opadającymi na ramiona. Oczy jej ciskały pioruny. Zanim zdążyłam jej odpowiedzieć, powiedziała — Tak, to ty. Widziałam cię już kiedyś. To ty kręcisz się z moim chłopcem. — A ja ci pokażę, ty tania dziwko. Próbowałam odsunąć się od niej, ale ona uderzyła mnie w twarz. Zapaliło się zielone światło i ludzie przepychali się koło nas, ale ja nie miałam zamiaru dać się byle komu bezkarnie poszturchiwać się w taki sposób. Wyciągnęłam rękę, złapałam ją za włosy i równocześnie popchnęłam do tyłu. Wrzasnęła — dziwko, ty brudna wywłoko! Ja ci dam spać z moim chłopcem, zabiję cię! Wpadła w szał. Rzuciła we mnie torebką, ale uchyliłam się. Popchnęłam ją ciałem i zatoczyła się, uderzając o poręcz okrążającą zejście do metra. Usłyszałam, jak zachłysnęła się powietrzem, uderzywszy kręgosłupem o twardą, żelazną rurę. Chwyciłam ją za głowę i zaczęłam ją spychać ponad poręczą w dół ku czarnym stopniom wiodącym do metra. Starałam się dosięgnąć paznokciami jej oczu, bo wiedziałam, że tam ją najbardziej zaboli. Nagle ona wbiła zęby w moją dłoń. Krzyknęłam z bólu. Szarpnęłam rękę i poczułam, jak jej zęby rozrywają mi ciało. Odskoczyłam. Ktoś złapał mnie z tyłu i tłum nas rozdzielił. Mężczyzna, który mnie chwycił, odwrócił mnie i popchnął na jezdnię. Potoczyłem się i upadłem. Ludzie wciąż tłoczyli się wokół tamtej kobiety, a ja puściłam się biegiem przez jezdnię i dalej chodnikiem drugą stroną ulicy. Nie obejrzałam się ani razu. Tylko pobiegłam prosto do domu, obmyłam rękę i poprosiłam dziewczynę mieszkającą naprzeciwko, żeby mi ją zabandażowała. Wieczorem byłam znowu na ulicy. Nigdy więcej tej kobiety nie zobaczyłam. Ale od tego czasu nie poczuwałam się do żadnych zobowiązań wobec John'ego. Wiedziałam, że mogę dostać towar od któregokolwiek z tuzina facetów i każdy z nich będzie zadowolony, że dla niego pracuję. Tak zaczął się ten długi koszmar. Żyłam po kolei z różnymi mężczyznami. Wszyscy byli narkomanami, a ja sprzedawałam swoje ciało, a oni chodzili kraść. Nauczyłam się pracować na spółkę z innymi dziewczynami. Wynajmowałyśmy pokój na noc, potem szłyśmy na ulicę i czekałyśmy. Miałyśmy trochę stałych klientów, ale przeważnie byli to całkiem obcy mężczyźni. W tym okresie na utrzymanie w ciągu potrzebowałam $40 dziennie, a to znaczyło, że muszę mieć co najmniej 5 klientów każdej nocy, żeby być na chodzie. To było istne piekło. W ciągu dnia, kiedy mogłam pospać, zrywałam się z krzykiem z okropnych snów. Byłam więźniem własnego ciała. A sama byłam strażnikiem więziennym. Nie było ucieczki z tego strachu, plugastwa, ohydy i grzechu. Bałam się pijaków. Niektórzy byli zboczeńcami, sadystami. Kilka razy dziewczyny były torturami zmuszane do nienaturalnych stosunków. Wolałam korzystać z pokoju, który wynajmowałam. Czasami mężczyzna chciał, żebym szła z nim do jego mieszkania albo pokoju hotelowego. Nieraz byli to biznesmeni, którzy przyjeżdżali w interesach albo na konferencję, ale ja bałam się iść z mężczyzną do innego pokoju. Zdarzały się okropne rzeczy. Niektóre dziewczyny w ogóle nie wracały. Niektórzy nie chcieli iść do mojego pokoju, bojąc się, że zostaną ograbieni. Chcieli, abym z nimi jechała samochodami. Po kilku nieprzyjemnych doświadczeniach przestałam się na to godzić. Jeden wywiózł mnie na drugi koniec miasta i potem całą noc wracałam metrem do domu. Inny zawiózł mnie na jakieś odludne miejsce. Był pijany i żądał, żebym mu zwróciła jego pieniądze. Kiedy odmówiłam, przyłożył mi pistolet do głowy i pociągnął za spust. Pistolet nie wypalił i uciekłam, ale nigdy już więcej nie wsiadłam do niczyjego samochodu. Kłopoty miałam nie tylko z facetami na ulicy. Miałam też problemy z policją. Przez 8 lat, kiedy zażywałam heroinę, byłam 11 razy w więzieniu. Najdłużej siedziałam 6 miesięcy. Zamykali mnie za wszystko. Za kradzieże w sklepach, za okradanie ludzi, za narkomanię, za włóczęgostwo i oczywiście za prostytucję. Nienawidziłam więzień. Kiedy pierwszy raz poszłam do więzienia, wciąż płakałam. Obiecałam sobie, że już nigdy więcej nie zrobię niczego, za co mogliby mnie jeszcze zamknąć. Ale w 4 miesiące później znowu trafiłam do więzienia. 10 razy tam wracałam. Policja nie dawała mi spokoju. Jeden gliniarz przychodził co kilka dni, kiedy byłam na ulicy i próbował mnie namówić, żebym z nim poszła. Ale wiedziałam, że nie zarobię u niego ani centa i nie dałam się namówić. Heroina zaczęła mnie wykańczać. Pamiętam moje pierwsze przedawkowanie, kiedy pracowałam i wprowadziłam się z powrotem do matki. Odeszłam od John'ego, matka pracowała w fabryce, a ja w biurze. Powiedziałam matce, że muszę coś sobie kupić, coś nowego do ubrania i uprosiłam ją, żeby wzięła pożyczkę z banku. Pierwszego dnia przyszłam wcześniej z pracy i wzięłam te pieniądze z komody. Poszłam do Harlemu do znajomego handlarza i kupiłam towar. Schowałam go w biustonoszu, a potem poszłam kilka bloków dalej do pewnej piwnicy, gdzie mieszkają narkomani, których znam. Byłam wykończona i roztrzęsiona. Naciągałam szprycę z kapsla do butelki i wstrzyknęłam sobie do żyły. Od razu poczułam, że coś jest nie w porządku. Zakręciło mi się w głowie i zemdlałam. Pamiętam, że ktoś szarpał się ze mną, próbując mnie postawić na nogi. Chyba się przestraszyli, kiedy nie reagowałam. Ale ktoś zdarł ze mnie biustonosz, wyciągnął resztę heroiny, a potem wyblukł mnie z piwnicy i zostawił leżącą bezwładnie na chodniku. Kiedy się ocknęłam, byłam w Bellevue. Policja znalazła mnie i zabrała do szpitala. Ktoś mnie obrobił. Zniknęły moje wszystkie pieniądze. 3 gliniarze stali koło mojego łóżka i wszyscy naraz zadawali mi pytania. Powiedziałam im, że piłam i że ktoś coś wsypał mi do kieliszka. Ale oni wiedzieli, i spowodowali, że lekarz napisał w mojej karcie przedawkowanie. To było pierwsze z trzech. Ostatnie przedawkowanie omal mnie nie zabiło. Siedziałam w moim pokoju i piłam. Połączenie taniego wina z przedawkowaniem heroiny zwaliło mnie z nóg. Zasnęłam i wywróciłam się na łóżko, a papieros wpadł mi we włosy. Pamiętam, że śniło mi się coś dziwnego. Śniło mi się, że ręka Boga sięgnęła i zaczęła mną potrząsać. I nie przestawała trząść. Pamiętam, jak powiedziałam do diabła: Boże, daj mi spokój, przestań mnie trząść. Ale on nie przestał i obudziłam się. Wydawało mi się, że jest coś nie tak, ale nie wiedziałam co. Wtedy poczułam, że coś śmierdzi. Był to smród przypalonego mięsa. Próbowałam wstać, ale upadłam na podłogę. Podczołgałam się do lustra i podciągnąłam się w górę. Popatrzyłam na siebie. Nie poznawałam swojej twarzy. Byłam łysa. Spłonęły mi całe włosy. Twarz miałam pokrytą bąblami i miejscami zwęgloną. Uszy moje były prawie zupełnie spalone. Dmiło się z nich jak z przypalonych tostów. Ręce miałam poparzone i pokryte bąblami w miejscach, w których podświadomie próbowałam stłumić ogień. Zaczęłam krzyczeć. Mężczyzna mieszkający naprzeciwko usłyszał mój histeryczny krzyk i wiedząc, że jestem narkomanką, wszedł na korytarz i zaczął łomotać w moje drzwi. Zataczając się, podeszłam do drzwi i chciałam je otworzyć, ale kiedy złapałam gałkę, skóra na dłoniach przylepiła mi się do metalu i zeszła z rąk. Nie mogłam obrócić gałki. Temu mężczyźnie jakoś udało się otworzyć drzwi od zewnątrz. Chciał mnie zawieźć do szpitala, ale nie zgodziłam się. Upadłam z powrotem na łóżko i prosiłam, żeby mnie zaprowadził do mieszkania mojej przyjaciółki Ines. Zaprowadził mnie tam i zostałam u niej na noc. Ale miałam oparzenia drugiego i trzeciego stopnia, a ból stał się nie do zniesienia. Bałam się szpitala. Byłam tam już kiedyś. Wiedziałam, że głęboko siedzę w nałogu i zdawałam sobie sprawę, że jeśli tam pójdę, będę musiała pożegnać się z heroiną i odwyknąć metodą nagłego odstawienia. Nie wierzyłam, że mogę to wytrzymać. Chyba umarłabym, ale bałam się umierać. Rano Ines zmusiła mnie, żebym poszła do szpitala. Nie musiała się bardzo wysilać. Zdałam sobie sprawę, że umrę, jeśli się nie zgodzę. W szpitalu byłam półtora miesiąca, dopóki nie zniknęły oparzenia. Kiedy mnie wypuścili, wróciłam na ulicę. Pierwszy zastrzyk wzięłam 45 minut po wyjściu ze szpitala, a wieczorem ruszyłam na obchód swojego rejonu. Tylko że teraz było gorzej. Przez te blizny od poparzeń nikt mnie nie chciał. Ubranie miałam całe powypalane papierosami i poplamione kawą. Byłam brudna i śmierdziałam. Czasem szłam ulicą i dusiłam się od kaszlu i prawie dostawałam bzika od narkotyków. Jeden Hiszpan, René, często ze mną rozmawiał na ulicy. Kiedyś handlował narkotykami, ale zetknął się z ludźmi z centrum młodzieżowego i skończył z heroiną. Został chrześcijaninem i od kilku miesięcy chodził ze mną, żebym przyszła tu i skończyła z nałogiem. Pewnego zimnego wieczora w marcu strasznie mnie ciągnęło do zastrzyku. Powlokłam się ulicą za róg na Clinton 416 i upadłam w halu koło biurka. Tego dnia siedział tam Mario. Zawołał Glorię, a ona delikatnie mnie podniosła i podtrzymując poprowadziła do tych drzwi obok biurka. Weszliśmy do kaplicy. Uklęknij, Mario, powiedziała Gloria. Uklęknij i módl się. Byłam jak w letargu i myślałam, że umieram, ale jeśli trzeba było się pomodlić, żeby wyżyć, zrobię to. Uklękłam na podłodze za jedną z ławek, ale zanim zdążyłam schylić głowę, zaczęłam wymiotować. Zabrudziłam sobie cały przód bluzki i zanieczyściłam podłogę. Zacząłem płakać, trząść się i upadłam, wsadzając obie ręce we własne wymioty. Zobaczyłam, jak inne dziewczyny z kaplicy podchodzą do mnie. Poznałam między nimi kilka znajomych z więzienia, ale teraz były inne. Wszystkie wyglądały jak anioły, uśmiechały się, ich twarze promieniały, oczy im błyszczały, ale nie od trawy, ani nie od heroiny, tylko od wewnętrznej jasności, której odblask padał na mnie. Byłam oszołomiona i kręciło mi się w głowie. Gloria była przy mnie i zdawałam sobie sprawę, że klęczy na moich wymiotach. Odwróciłam głowę, żeby zapłakać, ale znowu zaczęłam wymiotować. Dziewczyny zgromadziły się wokół mnie i słyszałam, jak się modlą. Gloria wstała i poczułam na swojej głowie jej dłonie. Jakaś silna, elektryczna, duchowa siła przepływała przeze mnie, nieomal unosiła nad podłogę, spływając z delikatnych rąk Glorii na moje poparzone ciało. Usłyszałam muzykę. Kilka dziewcząt zaczęło śpiewać, zadrżałam i znowu zwymiotowałam. Błagam, połóżcie mnie do łóżka, wyjąkałam. Poczułam pod ramionami silne ręce jednej z dziewczyn, która pomogła mi wstać i nieomal zaniosła mnie po schodach na górę. Myślałam, że chcą mnie utopić. Pomyślałam, że to pewnie kupa wariatek, które chcą mnie zabić. Ale tak źle się czułam, że było mi już wszystko jedno. Dziewczyny delikatnie podprowadziły mnie pod prysznic i umyły. Po raz pierwszy od kilku miesięcy byłam cała czysta. Od razu poczułam się lepiej. Potem pomagały mi się wytrzeć. Ubrały mnie w czystą bieliznę i zaprowadziły do składanego łóżka w sali pełnej takich łóżek. — Mogę zapalić? — zapytałam jednej z dziewczyn. Gloria odpowiedziała — Niestety, Mario, my tu nie palimy. Ale masz tu cukierka, spróbuj, powinno ci to pomóc. Upadłam na łóżko i zaczęłam się trzęść. Dziewczyny na zmianę nacierały mi palce. Za każdym razem, kiedy prosiłam o papierosa, Gloria wkładała mi w usta następny cukierek. Siedziały przy mnie przez 2-3 noce. Nieraz w nocy budziłam się z drżeniem i widziałam koło swojego łóżka Glorię czytającą Biblię albo modlącą się na głos. Ani chwili nie byłam sama. Trzeciego wieczora Gloria powiedziała: Mario, chcę, żebyś zeszła do kaplicy na nabożeństwo. Byłam słaba, tak słaba, ale zeszłam do kaplicy i usiadłam z tyłu. Tego wieczora ty miałeś kazanie. Po tym kazaniu przyszłam tutaj i wypłakałam przed Bogiem to, co leżało mi na sercu. Maria przestała mówić. Głowę miała pochyloną, a oczy skierowane na Biblię leżącą na moim biurku. Mario, szepnąłem cicho, czyż Bóg nie usłyszał twojego płaczu? Maria podniosła głowę. O tak, Niki, nigdy w to nie wątpiłam. Ale kiedy pociąg do narkotyków staje się bardziej silny, mam ochotę się poddać. Po jej policzku stoczyła się łza. Módl się za mnie. Z Bożą pomocą poradzę sobie z tym. Dawid był przeważnie w rozjazdach, rekrutując pracowników na lato i zbierając pieniądze na centrum. W miarę upływu czasu miał coraz mniej osobistych kontaktów z narkomanami i znalazł się w sytuacji administratora, w roli, w której, co było widać, wcale nie pragnął, ale co do której zmusiły go okoliczności. Większość naszej pracy w terenie wykonywaliśmy podczas ulicznych nabożeństw i spotkań na rogach ulic. Prawie codziennie ustawialiśmy nasze podium i głośniki w którymś z nowojorskich gett. Pewnego dnia Mario i ja, jeszcze kilka osób, pojechaliśmy w naszym mikrobusem w serce hiszpańskiego Harlemu. Rozdawaliśmy nasze traktaty, próbując ściągnąć trochę ludzi na nabożeństwo uliczne, ale prawie nikt nami nie był zainteresowany. Mario powiedział do mnie: ściągnę tu kupę ludzi. Nie, dzisiaj nic z tego nie będzie, odpowiedziałem. Nikogo to nie interesuje. Możemy się spokojnie spakować i jechać do domu. Nie, powiedział Mario. Będziemy tu mieli tłum. Ustawiaj głośniki. Nie minie godzina i będziemy tu mieli takie wielkie zgromadzenie jak jeszcze nigdy. Człowieku, jak chcesz mieć takie zgromadzenie bez ludzi? Dziś ich po prostu nie interesuje. Nic się nie bój, zostaw to mnie, powiedział Mario, uśmiechając się skromnie, po czym pobiegł i zniknął za rogiem. Zaczęliśmy ustawiać sprzęt, pracowaliśmy kierowani wyłącznie wiarą. Czułem się jak Noe, budujący swoją arkę na suchym szczycie góry. Ale stukaliśmy zawzięcie młotkami, wierząc, że Bóg zaśle ulewę. I zesłał. Skończyliśmy w 15 minut i znowu stanąłem na rogu, rozdając traktaty, kiedy zobaczyłem gromadę chłopaków nadbiegających w moim kierunku. Wywijali pałkami, kijami bejsbolowymi i wrzeszczeli na całe gardło. Odwróciłem się, chcąc wracać na podium i wtedy zobaczyłem drugą gromadę chłopaków nadciągającą z przeciwnej strony z wrzaskiem i wywijaniem kijami. Muszę stąd zwiewać, pomyślałem. Te chłopaki będą się prać. Ale było już za późno. Otoczyły mnie wrzeszczące, rozpychające się łokciami gangi. Czekałem, kiedy rozpocznie się walka. Nagle zobaczyłem Mario nadbiegającego za łukiem między blokami i krzyczącego ku schodom pożarowym. Hej, słuchajcie wszyscy! Przywódca okrutnego gangu Mau Mau z Brooklynu będzie przemawiał za 15 minut. Chodźcie go posłuchać. Chodźcie posłuchać wielkiego Nickiego Cruza, najgroźniejszego człowieka w Brooklynie. Przyjdźcie przygotowani na wszystko. To niebezpieczny morderca. Chłopcy wysypywali się z domów i zbiegali po schodach przeciwpożarowych i pędzili w moją stronę. Tłocząc się wokół mnie wołali: gdzie jest Niki? Chcę go zobaczyć! Gdzie jest ten przywódca Mau Mau? Mario podszedł do mnie, uśmiechając się od ucha do ucha. Widzisz? Mówiłem ci, że zwołam tu tłum. Rozejrzeliśmy się. Rzeczywiście, Mario zwołał tłum. Chyba z 300 chłopaków kotłowało się na ulicy. Pokręciłem głową. Mam nadzieję, że nas tu nie pozabijają. Człowieku, te chłopaki są zdolne do wszystkiego. Mario wciąż się uśmiechał, dysząc po biegu. Dalej, kaznodzieją. Wierni na ciebie czekają. Mario, nie otarłszy nawet spoconej twarzy, wspiął się na podium, podszedł do mikrofonu i wyciągnął rękę, dając znać, że chce przemawiać. Chłopcy uciszyli się, a on rozpoczął w sposób, w jaki konferansjer podczas karnawału zwraca uwagę ludzi na coś, co dzieje się na innej sali. Panie i panowie, dziś jest wielki dzień. Będzie do was mówił przywódca słynnych z okrucieństwa Mau Mau, najniebezpieczniejszy człowiek w Nowym Jorku, postrach młodych i starych. Tylko że on nie jest już przywódcą. Jest byłym przywódcą. Dziś powie wam, dlaczego nie jest już w gangu i dlaczego przeszedł na stronę Jezusa. A teraz oddaję głos samemu Nickiemu Cruzowi, eks-przywódcy gangu Mau Mau. Gdy Mario wykrzykiwał zakończenie swojej zapowiedzi, wyskoczyłem na podium i stanąłem przed mikrofonem. Chłopcy z tłumu zaczęli krzyczeć i klaskać. Stałem na podium i uśmiechałem się. Machnąłem ręką, a oni bili mi brawo. Wielu z nich znało mnie albo czytało o mnie w gazetach. Około 200 dorosłych zgromadziło się za młodzieżą. Zjechały się dwa samochody policyjne, po jednej stronie z każdej strony tłumu. Wyciągnąłem ramiona, a krzyki, gwizdy i oklaski umilkły. W jednej chwili tłum się uciszył. Czułem się szczególnie natchniony przez Ducha Świętego. Gdy zacząłem mówić, słowa przychodziły mi lekko i bez wysiłku. Byłem przywódcą Mau Mau. Widzę, że słyszeliście o mnie. Tłum znowu wybuchł spontanicznymi oklaskami. Wyciągnąłem ręce i zapadła cisza. Dzisiaj chcę wam powiedzieć, dlaczego jestem byłym przywódcą. Jestem byłym przywódcą, bo Jezus odmienił moje serce. Pewnego dnia na zgromadzeniu ulicznym, takim samym jak to dziś, słuchałem jednego pastora opowiadającego o kimś, kto może zmienić moje życie. On mi powiedział, że Jezus mnie kocha, a ja nawet nie wiedziałem, kto to jest Jezus. I wiedziałem, że nikt mnie nie kocha. Ale David Wilkerson powiedział mi, że Jezus mnie kocha i moje życie się odmieniło. Poświęciłem się Bogu i On dał mi nowe życie. Kiedyś byłem taki jak wy. Biegałem po ulicach, spałem na dachach. Wywalali mnie ze szkoły za bójki. Policja mnie poszukiwała i wiele razy byłem zatrzymywany i trafiałem do aresztu. Bałem się. Ale wtedy Jezus odmienił moje życie. Nadał mu nowy sens. Nie palę już trawy, nie walczę i nie zabijam. Nie leżę nocami, bojąc się zasnąć. Nie dręczą mnie już nocne koszmary, lecz ludzie zagadują do mnie, gdy przechodzę. Policja mnie szanuje, jestem żonaty i mam małe dziecko. Ale przede wszystkim jestem szczęśliwy i już nie uciekam. Tłum słuchał z uwagą. Skończyłem mówić i wezwałem do wystąpienia wszystkich, którzy chcą odmienić swoje życie. Po moich słowach 22 chłopców wystąpiło przed tłum i uklękło. Zacząłem się modlić. Skończyłem i rozejrzałem się. Policjanci wyszli z samochodów i stali z czapkami w rękach, pochyliwszy głowy. Uniosłem twarz ku niebu. Nad Harlemem świeciło słońce. Hiszpański Harlem stał się naszym ulubionym miejscem organizowania ulicznych zgromadzeń. Tutaj udawało nam się ściągnąć najwięcej słuchaczy, a potrzeba Ewangelii była tu widoczniejsza niż w innych miejscach, w których wygłaszaliśmy kazania. Stale powtarzałem naszej grupie, że gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Glorii trudno było pogodzić się z hiszpańskim Harlemem. Nie mogła się przyzwyczaić do niezbyt miłych zapachów. Usiłowała nie zachowywać się jak snopka, ale niektóre place targowe przekraczały jej odporność. Nawet mnie trudno było przyzwyczaić się do much rojących się nad mięsem, owocami i jarzynami. A do tego ten zapach narkotyków. Narkomani wydzielają zapach mułu, a kiedy są w gromadzie, zwłaszcza w czasie letnich upałów, ten zapach staje się nie do zniesienia. W czasie tych pierwszych miesięcy wygłaszania ulicznych kazań nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy. Nauczyliśmy się, że największe sukcesy osiągają ci, którzy trafili do nas z ulicy i mogą przedstawić z pierwszej ręki opowieść o odmieniającej, przeobrażającej mocy Jezusa Chrystusa. Moje kazania do narkomanów nie miały takiego powodzenia jak kazania byłych narkomanów. Okazali się oni najlepszymi kaznodziejami. Ich szczere, rzetelnie, nieskalane opowieści wywierały ogromny wpływ na innych narkomanów. Coraz częściej zaczynaliśmy ich z sobą zabierać, aby wygłaszali kazania. To jednak rodziło pewne problemy. Wielokrotnie podczas zgromadzeń ulicznych narkomani z ulicy próbowali kusić naszych i dręczyć ich. Stojąc przed nami, zapalali marihuanowe skręty i umyślnie dmuchali im dymem w twarz. Widziałem nawet, jak jeden z nich wyciągnął strzykawkę, pakiecik heroiny i machał przed twarzą jednemu z naszych narkomanów, mówiąc: "Hej, mały, nie tęsknisz za tym? Chłopie, to jest życie. Musisz spróbować." Pokusa była ogromna, ale te dusze były osłonięte tarczą mocy Jezusa. Okazało się, że zwłaszcza Maria nie wstydzi się stanąć przed gromadą jej byłych towarzyszy, prostytutek i narkomanów. Jej proste słowa często wzruszały zgromadzonych do łez, gdy opowiadała o Bogu, który jest bliskim, osobistym przyjacielem, który pod postacią Syna Jezusa Chrystusa chodzi nieprzyjaznymi ulicami tego miasta, dotykając ludzi w ich grzechu i uzdrawiając ich. Większość z nich nigdy nie zetknęła się z takim Bogiem. Bóg, o którym słyszeli, jeśli w ogóle o nim słyszeli, był Bogiem surowym, rzucającym klątwy na grzeszników i smaganiem, ustawiający ich w szereg jak policjant. Albo być może utożsamiali Boga z zimnymi ceremoniałami, rytuałami magicznymi, które widywali w kościołach. Pewnego dnia były członek gangu, młody murzyn, który od niedawna zażywał heroinę, opowiadał o swoim dzieciństwie. Mówił, że kiedy miał 13 lat, musiał odejść z domu, bo w mieszkaniu było za ciasno. Mówił o tym, że z jego matką żyli różni mężczyźni. Opowiadał o noclegach na dachach i w metrze. Wyznał, że często musiał żebrać, kraść albo prosić obcych o jedzenie. Nie miał żadnego domu. Za ustęp służyły mu dachy i zaułki między blokami. Żył na ulicy jak dzikie zwierzę. Gdy mówił to, jakaś stara kobieta z tyłu zaczęła płakać. Niemal wpadła w histerię. Omijając zgromadzony tłumek, podszedłem do niej, aby ją pocieszyć. Kiedy się trochę uspokoiła, powiedziała mi, że ten chłopak mógłby być jej synem. Wygnała z domu na ulicę pięciu synów i nie może już znieść poczucia winy. Zgromadziliśmy się dookoła i modliliśmy się za nią. A ona, odrzuciwszy głowę w tył i wzniósłszy oczy ku niebu, z płaczem prosiła Boga, aby jej wybaczył i ochraniał jej synów gdziekolwiek teraz są. Bóg zesłał tej kobiecie ukojenie jeszcze tego samego popołudnia, ale krzywda wyrządzona przez nią synom była już nie do naprawienia. A w tysiącach innych przypadków krzywdy wciąż są wyrządzane. Czuliśmy się tak, jakbyśmy próbowali osuszyć ocean, wybierając łyżką wodę z fal przypływu. Wiedzieliśmy jednak, że Bóg nie oczekuje od nas zbawienia świata, tylko świadectwa wiary. I to było naszym celem. Pewnego dnia pod wieczór zwołaliśmy zgromadzenie uliczne na rogu dziedzińca jednej ze szkół w hiszpańskim Harlemie. Skończył się gorący letni dzień. Dużo osób zebrało się, aby posłuchać skocznych hiszpańskich pieśni churalnych i szybkiej muzyki religijnej, rozlegającej się z naszych głośników. Tłum był podekscytowany i rozbawiony. Gdy muzyka stała się żywsza, część naszych chłopców i dziewcząt podeszła do mikrofonu i zaczęła śpiewać i klaskać do taktu. Ale z boku zobaczyłem jakiś ruch. To grupa młodych ludzi zaczęła tańczyć w rytm muzyki. Kilkoro dzieci tańczyło na ulicy, kręcąc biodrami i przytupując. Część zgromadzonych zebrała się wokół nich i zaczęła dopingować, śmiejąc się i klaszcząc. Opuściłem swoje miejsce i podszedłem tam. Hej, dzieciaki, skąd wam to przyszło do głowy, aby tańczyć tutaj? To jest rejon Jezusa. Jeden z nich odpowiedział. Tamten gość nam zapłacił, żebyśmy tańczyli, widzisz? Dał nam dychę. Pokazał szczupłego młodego człowieka, około 28-letniego, który stał na uboczu. Podszedłem do niego, żeby z nim porozmawiać. Kiedy zobaczył, że się zbliżam, sam zaczął skakać w rytm muzyki. Próbowałem coś powiedzieć, ale on ciągle tańczył, podskakiwał, kręcił biodrami, strzelał obcasami, mówiąc: chłopie, to mocna muzyka, cza, cza, cza! Kręcił się po ulicy, klepał rękami po udach i odrzucał głowę do tyłu jak nienormalny i podśpiewywał. Bebop, cza, 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 dum, dum, swing, chłopie, swing! W końcu udało mi się wtrącić. Hej, człowieku, chcę cię o coś zapytać. Nie przerywając tańca, wyśpiewał. No, staruszku, czego chcesz? Czego chcesz? Bebop, di, dum, hi, czego chcesz? Dałeś tym dzieciakom pieniądze, żeby tańczyły i przeszkadzały nam w nabożeństwie? Spytałem. Moja cierpliwość się skończyła. Okręcił się w kółko i powiedział. Właśnie, chłopie, tym razem masz takiego gościa, jakiego ci trzeba. Jestem wasz człowiek, nie? Di, 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 ta, da, da, da. Kręcił się, cmokał, wymachiwał nogami aż na wysokość głowy. Pomyślałem, że to wariat. Dlaczego? Krzyknąłem na niego. I w ogóle co ci się stało, człowieku? Bo wy nam się nie podobacie. Nie podobają nam się chrześcijanie. Nie, nie, nie. Nie podobają nam się chrześcijanie. Di-di-di-di, du-dum, ha. Dobra, stary, powiedziałem, zaciskając pięści i ruszając ku niemu. Dokończymy tego nabożeństwa. Ty będziesz siedział cicho, bo jak nie, to tak cię rąbnę o tę ścianę, że zamkniesz się na dobre. Zobaczył, że nie żartuje, ale nie od razu przestał się wygłupiać. Wymownym gestem zatkał sobie usta dłonią i popatrzył na mnie z udawanym strachem. Przestał tańczyć i uspokoił się. Wróciłem do mikrofonu i wygłosiłem kazanie o tym, co przeżyłem dorastając w Nowym Jorku. Mówiłem o brudzie, nędzy, hańbie i grzechu, których pełne było moje życie. Mówiłem o grzechu, jaki popełniają rodzice, pozwalający swoim dzieciom rosnąć w takim grzechu. Prosiłem ich usilnie, aby dawali dobry przykład swoim dzieciom. Gdy mówiłem, ludzie zaczęli zdejmować nakrycia głowy. Jest to najlepsza z oznak poważania i szacunku. Zauważyłem łzy w oczach wielu zgromadzonych, tu i ówdzie pojawiały się chusteczki. Wiedziałem, że moc Chrystusa oddziaływuje w szczególny sposób, ale nie spodziewałem się, że za chwilę objawi się ona z taką siłą. Zauważyłem spośród tych płaczących starego człowieka, niewątpliwie alkoholik. Młoda dziewczyna, stojąca blisko podium, ukryła twarz w dłoniach i uklękła gołymi kolanami na twardej, brudnej nawierzchni dziedzińca. Od naszej grupy oderwała się jedna z dziewcząt. Zbliżyła się do niej i uklękła obok, modląc się razem z nią. Było jasne, że na tym zgromadzeniu objawiła się moc Ducha Świętego. Gdy skończyłem kazanie i wezwałem do wystąpienia tych, którzy pragną otworzyć swoje serca na przyjęcie Chrystusa, zobaczyłem na skraju zgromadzenia narkomana, który w przestępie rozpaczy sięgnął do kieszeni koszuli, wyciągnął kilka pakiecików z heroiną i rzucił je na ziemię i zaczął po nich deptać, krzycząc: "Przeklinam cię, parszywy proszku! Zrujnowałeś moje życie! Przez ciebie odeszła ode mnie moja żona! Pomarły dzieci! Wysłałeś moją duszę do piekła! Przeklinam! Przeklinam cię!" Upadł na kolana, płacząc i kiwając się w przód i w tył, z twarzą ukrytą w dłoniach. Jeden z członków naszej grupy pośpieszył ku niemu. Podeszło do niego dwóch z naszych narkomanów. Jeden położył mu rękę na głowie, drugi uklęknął. Cała trójka modliła się głośno, a narkoman płacząc prosił Boga o przebaczenie. Kilkoro narkomanów wystąpiło i uklęknęło na jezdni przed mikrofonem. Chodziłem od jednego do drugiego i kładłem im ręce na głowach i modliłem się, zupełnie nie uświadamiając sobie hałasu jadących aut i spojrzeń zaciekawionych gapiów. Po nabożeństwie zebraliśmy tych, którzy wystąpili, i opowiedzieliśmy im o centrum. Zaprosiliśmy ich do nas na okres zerwania z nałogiem. Zawsze znajdywało się kilku chętnych do pójścia z nami od razu. Inni wahali się albo odmawiali. Niektórzy z nich przychodzili po kilku dniach i prosili, żeby ich przyjąć. Kiedy ludzie się rozeszli, poskładaliśmy sprzęt i zaczęliśmy ładować go do mikrobusu. Jeden z chłopców, którzy przedtem tańczyli na jezdni, zaczął mnie ciągnąć za rękaw płaszcza. Spytałem go, czego chce, a on odpowiedział, że ten, co tańczył, chce ze mną mówić. Na moje pytanie, gdzie jest ten człowiek, chłopak pokazał mi nieoświetlony zaułek między blokami po drugiej stronie ulicy. Było już ciemno i nie miałem ochoty wchodzić w zaułek, w którego mroku czaił się wariat. Powiedziałem chłopcu, że chętnie porozmawiam z tym człowiekiem tutaj, w świetle ulicznych latarń. Chłopak poszedł, ale za chwilę wrócił. Byliśmy już prawie całkiem spakowani. Chłopak, kręcąc głową, powiedział, że ten człowiek jest zbyt zakłopotany, żeby wyjść na światło. Już chciałem powiedzieć chłopcu, nie ma mowy. Wtedy przypomniałem sobie, jak David Wilkerson przyszedł do mnie do piwnicy, w której schowałem się po pierwszym ulicznym nabożeństwie. Przypomniałem sobie, jak wszedł bez lęku i powiedział: "Niki, Jezus cię kocha." To od jego współczucia i nieulękłości rozpoczęła się moja droga do uznania Chrystusa moim Zbawcą. Patrzyłem w czarne niebo i powiedziałem Panu, że jeśli chcę, bym poszedł porozmawiać z tym szalonym tancerzem, pójdę. Ale pójdę w jego duchu, nie z moją mocą i władzą, i oczekuję, że on pójdzie ze mną, zwłaszcza w tym ciemnym zaułku. Przeszedłem przez ulicę i zatrzymałem się u wylotu zaułka. Wyglądał jak wejście do grobowca. Pomodliłem się szeptem: "Panie, naprawdę ufam, że wszedłeś tam przede mną. i wszedłem w ciemność, macając ręką po ceglanej ścianie. Wówczas usłyszałem tłumiony płacz. Ruszyłem naprzód i w mroku dostrzegłem go. Siedział w kucki, kuląc się wśród śmierdzących pojemników na odpadki. Głowę wcisnął między kolana, jego ciałem wstrząsały konwulsyjne łkania. Zbliżyłem się i ukląkłem obok niego. Okropny smród z pojemników zapierał mi dech. Ale przede mną był człowiek potrzebujący pomocy i chęć jej udzielenia była silniejsza od smrodu tego zaułka.
Pomóż mi, proszę cię, pomóż mi, wyszlochał mężczyzna.
Czytałem o tobie w gazetach. Słyszałem, że się nawróciłeś i że byłeś w szkole biblijnej.
Pomóż mi, proszę cię.
Nie mieściło mi się w głowie, że to ten sam człowiek, który nie tak dawno tańczył i śpiewał na ulicy, próbując przeszkodzić nam w nabożeństwie.
Czy Bóg mi wybaczy? Powiedz mi, czy upadłem już zbyt nisko? Czy On mi wybaczy? Pomóż mi, proszę cię.
Powiedziałem mu, że Bóg mu wybaczy. Byłem tego pewien. Przecież i mnie wybaczył. Poprosiłem tego człowieka, żeby opowiedział o sobie. Klęczałem obok niego w brudnym zaułku, a on opowiadał mi historię swojego życia. Pewnego razu poczuł, że Bóg powołuje go do stanu duchownego. Zrezygnował z pracy i wstąpił do szkoły biblijnej, żeby zostać pastorem. Jednak po powrocie do Nowego Jorku spotkał kobietę, która zawróciła mu w głowie tak, że porzucił swoją żonę. Żona i dwoje dzieci błagali go, żeby ich nie opuszczał. Przypominali mu jego śluby przed Bogiem i przysięgę małżeńską. Ale on był opętany przez demona. Porzucił żonę i zamieszkał z tamtą. Po 2 miesiącach ona go zostawiła, mówiąc, że już ją zmęczył i że już jej nie bawi. On zupełnie się rozkleił. Teraz pali trawę, zażywa prochy. Spytałem go, co zażywa. Powiedział mi, że bierze bombitas, dezoksyn, nębies, tuinal, sekonal, barbiturany. Potem powiedział, że czuje, jak traci rozum.
Chciałem was stąd wypłoszyć, jęczał.
Dlatego tak właśnie się zachowywałem, tam na ulicy i na dziedzińcu szkoły.
Bałem się Boga, bałem się stanąć z Nim twarzą w twarz.
Chcę wrócić do Boga, chcę wrócić do swojej żony i dzieci, ale nie wiem jak. Będziesz się za mnie modlił? Uniósł głowę, a ja ujrzałem oczy jego pełne cierpienia i winy, błagające o pomoc. Pomogłem mu wstać. Weszliśmy z zaułka na ulicę do mikrobusu. 6 z nas weszło do środka. On usiadł na jednym ze środkowych miejsc i opuścił głowę na oparcie stojącego przed nim fotela. Zaczęliśmy wszyscy głośno modlić się za niego. On też się modlił. Nagle zdałem sobie sprawę, że recytuje Pismo Święte. Pamięć podsunęła mu wyuczone kiedyś w szkole biblijnej słowa psalmu 51, modlitwę króla Dawida, gdy popełnił cudzołóstwo z Betrzebą i wysłał jej męża na śmierć w bitwie. Nigdy nie odczułem tak blisko mocy Boga jak wówczas, gdy ten były pastor, który później był sługą szatana, otrzymał Ducha Chrystusowego i z płaczem, wyznając swój grzech, prosił o przebaczenie słowami Pisma Świętego. Zamilkł. W autobusie panowała cisza. I wtedy Gloria cichym, pięknym głosem wypowiedziała jeszcze jeden werset tego psalmu. Ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Wszyscy podnieśliśmy się z kolan. Mężczyzna wycierał chusteczką oczy i nos. My też pociągaliśmy nosami, sięgaliśmy po chusteczki. Mężczyzna zwrócił się do mnie. Ostatnie 10 centów dałem tym zwariowanym dzieciakom, żeby tańczyły na ulicach. Czy dałbyś mi $0,25, żebym mógł zadzwonić do żony i miał na metro? Jadę do domu. Moją zasadą było nigdy nie dawać pieniędzy narkomanom ani alkoholikom. Wiedziałem, że niemal bez wyjątku te pieniądze pójdą na narkotyki czy alkohol. Ale to właśnie był wyjątek. Sięgnąłem do kieszeni i wyciągnąłem mojego ostatniego dolara. Mężczyzna z twarzą mokrą jeszcze od łez wziął banknot i objął mnie za szyję. Potem objął kolejno wszystkich pozostałych.
Skontaktuję się z wami, powiedział.
Przyjadę. Przyjechał po 2 dniach, przyprowadził do centrum żonę i 2 dzieci, żeby nam ich przedstawić. Jego twarz promieniała jasnością, której nie są w stanie wywołać narkotyki. Była to światłość od Boga. Chyba nie da się umieścić 40 narkomanów pod jednym dachem i nie mieć z nimi żadnych problemów, zwłaszcza jeśli nadzoruje ich zupełnie niedoświadczony personel. Jedynie Duch Święty chronił centrum młodzieżowe od eksplozji. Siedzieliśmy na beczce z prochem. Każde z nas mogło zapalić ląd jakiegoś psychopatycznego umysłu i przenieść nas wszystkich do niebytu. Naszą jedyną nadzieją było trzymanie się tak blisko Boga, jak było to tylko możliwe. Trudno było odróżnić tych, którzy naprawdę szukali naszej pomocy, od tych, którzy udawali, bo większość z nich umiała artystycznie kłamać. Zarabiali na życie, opowiadając zmyślone historie. Ale ufaliśmy im, na ile było można. Byłem zwolennikiem skrupulatnego przestrzegania dyscypliny i wkrótce przekonałem się, że większość z nich nie odrzuca jej, jeśli jest słuszna i sensowna. Prawdę mówiąc, nawet im się podoba, ponieważ dawała im solidną podstawę działania, silne poczucie przynależności. Wiedziałem jednak, że nie wszyscy z nich odczuwają tak samo. David zgadzał się z moją filozofią. Ale nieprzyjemna konieczność nieustannego karcenia tych, którzy zakłócili porządek, zaczęła mi bardzo ciążyć. Wielokrotnie musiałem w środku nocy wstawać z łóżka, aby przywrócić spokój, czy nawet usunąć kogoś za nieprzestrzeganie regulaminu. Spadł na mnie obowiązek podejmowania większości istotnych dla centrum decyzji. Musieliśmy też przyjąć dodatkowych pracowników, przeważnie wprost po koledżu. Zacząłem ostro odczuwać brak odpowiedniego wykształcenia i poczułem się zagrożony. Prawie zupełnie nie znałem się na formalnościach związanych z administrowaniem nieruchomością, a jeszcze mniej na psychologicznych aspektach relacji interpersonalnych, niezbędnych do utrzymania właściwej atmosfery i porozumienia się z moimi współpracownikami. Wyczułem zawiść u niektórych z podległych mi pracowników i zacząłem dostrzegać stopniowe pogorszenie się wzajemnych stosunków. Kiedy David przychodził do centrum, próbowałem mu wyjaśnić, że mam problemy, które przekraczają moje kompetencje, ale on zawsze odpowiadał mi: na pewno dasz sobie z tym radę, Nicky. Mam do ciebie duże zaufanie do twoich zdolności. Jednak problemy wciąż narastały, jak chmury zbierające się przed burzą na horyzoncie. Jesienią poleciałem z Davidem do Pittsburgha, żeby przemawiać w obejmującej swym zasięgiem całe miasto krucjacie Catherine Kuhlman. Miss Kuhlman prowadzi jedną z największych na świecie natchnionych przez Ducha Świętego służb duszpasterskich. Jej działalność za pośrednictwem Fundacji Catherine Kuhlman obejmuje wszystkie części świata. Miss Kuhlman odwiedziła kiedyś centrum młodzieżowe i żywo zainteresowała się moją pracą. Pokazałem jej miasto i zaprosiłem do getta. Dziękuję Bogu, że wyprowadził pana z tych slumsów, powiedziała mi Miss Kuhlman. Ilekroć nie będzie pan mógł sobie poradzić z jakimś problemem, proszę się ze mną skontaktować. Pomyślałem sobie teraz, że będąc w Pittsburghu, spróbuję z nią porozmawiać, bo zaczęło mi być coraz ciężej na sercu. Jednak oszołomił mnie rozmach imprezy. Wieczorem za pośrednictwem mojego przyjaciela Jeffa Moralesa, który przyjechał razem z nami w roli tłumacza, przemawiałem w wielkiej hali do kilku tysięcy osób, opowiadając im historię swojego życia. Po nabożeństwie poszliśmy na obiad do małej restauracji, ale nie miałem okazji, żeby porozmawiać z Miss Kuhlman sam na sam. Wyjechałem więc z Pittsburgha jeszcze bardziej załamany brakiem możliwości rozstrzygania własnych problemów.